Dziś opowiem o najważniejszej zasadzie, która sprawi, że schudniesz, kolejno, utrzymasz stałą wagę, dalej, zaczniesz jeść zdrowo, a jakby tego wszystkiego było mało, pożegnasz kilka chorób metabolicznych i zapobiegniesz rozwojowi różnych schorzeń w przyszłości. Brzmi zbyt pięknie, żeby mogło być prawdziwe. Jeśli zatem chcesz zdrowo schudnąć, to ten odcinek może zmienić Twoje życie na zawsze. Jedna prosta zasada odmieni Twój sposób jedzenia. Co to za zasada? Jest to zasada jedzenia według gęstości energetycznej oraz gęstości odżywczej produktów spożywczych. Ta jedna złota zasada, składająca się z dwóch punktów, doprowadzi Cię do zdrowia. Okazuje się, że trzymając się tej jednej zasady możesz jeść dosyta i chudnąć, możesz nie liczyć kalorii i chudnąć, możesz nie myśleć o chudnięciu i chudnąć, możesz zapomnieć o restrykcyjnych dietach i uczuciu głodu i wciąż chudnąć. Wszystko to pojawi się w naszym życiu, jeśli będziemy jeść produkty o niskiej gęstości energetycznej i wysokiej gęstości odżywczej. Jednak aby wprowadzić w życie te zasady, musimy poznać, co oznaczają. Rozpocznijmy od gęstości energetycznej. Co to jest gęstość energetyczna pożywienia i dlaczego jest tak ważna w aspekcie odchudzania? Otóż gęstość energetyczna to pojęcie określające ilość energii, czyli kalorii, przypadającej na daną jednostkę produktu, najczęściej na gramy. Innymi słowy, gęstość energetyczna mówi, jak kaloryczny jest dany produkt. A w naszej codziennej diecie możemy wyróżnić produkty o bardzo niskiej, niskiej, średniej i wysokiej gęstości energetycznej. I aby wykorzystać tę wiedzę w praktyce, kluczowe jest poznanie, które produkty mają niską gęstość energetyczną, a które wysoką. Do produktów o bardzo niskiej gęstości energetycznej, czyli takich, które dostarczają poniżej 60 kilokalorii na 100 gramów, zalicza się wszystkie owoce i warzywa, za wyjątkiem bananów oraz niektórych warzyw skrobiowych. Kolejno, niezabielane zupy warzywne, kawę, herbatę, a także oczywiście wodę. Wśród produktów o niskiej gęstości energetycznej, czyli takich, które dostarczają od 60 do 150 kilokalorii na 100 gramów, wymienia się wspomniane przed chwilą warzywa skrobiowe, takie jak ziemniaki, bataty, kukurydze, a także banany, kasze pełnoziarniste, płatki owsiane, jaja, chude mięso, chude ryby oraz produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu. Do produktów o średniej gęstości energetycznej dostarczających od 160 do 390 kilokalorii na 100 gramów zaliczamy pieczywo, tłuste mięso, tłuste przetwory mięsne, np. kiełbasę, salami czy też parówki, kolejno sery, awokado, suszone owoce, suche nasiona roślin strączkowych i tłuste ryby. Natomiast do produktów o wysokiej gęstości energetycznej, czyli takich, które dostarczają od 400 do 900 kilokalorii na 100 gramów, należą słone przekąski, słodycze, tłuste sosy, takie jak majonez, ale też nasiona i orzechy, masła orzechowe, niektóre sery żółte, oleje roślinne, oliwa z oliwek, masło i margaryna. Po co nam ta wiedza i jak możemy przełożyć ją na proces chudnięcia? Aby zobrazować Państwu, czym jest gęstość energetyczna, zestawimy teraz obok siebie dwa produkty. O tej samej ilości kalorii, ale różnej objętości i od razu zrozumiecie Państwo, w czym rzecz. Przykładem niech będzie oliwa z oliwek. W jednej łyżeczce oliwy, która waży 10 gramów, znajduje się bowiem aż 88 kilokalorii. To tyle samo, co w około 250 gramach truskawek albo w 300 gramach brokułów. Proszę sobie teraz wyobrazić, że spożywacie Państwo łyżkę oliwy albo 250 gramów truskawek. Oba produkty dostarczają tyle samo kalorii, jednak zjadając taką porcję truskawek zaspokoimy w pewnym stopniu uczucie głodu, czego nie można powiedzieć o spożyciu łyżki oliwy. I na tym właśnie polega gęstość energetyczna produktów. Mając to na uwadze, łatwiej będzie nam zrozumieć dalszą część odcinka. Ale gęstość energetyczna to nie wszystko. Otóż w parze z gęstością energetyczną diety idzie pojęcie gęstości odżywczej. Gęstość odżywcza z kolei określa ilość składników odżywczych w produktach w stosunku do ich kaloryczności. Prosto rzecz ujmując, produkty gęsto odżywcze są napakowane po brzegi korzystnymi substancjami odżywczymi, m.in. witaminami, składnikami mineralnymi oraz fitozwiązkami, przez co wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Z drugiej strony produkty o niskiej gęstości odżywczej zawierają w sobie głównie energię, ale śladowe ilości witamin czy też minerałów. A skąd mamy wiedzieć, które produkty są gęsto odżywcze i pozytywnie wpływają na nasze zdrowie? Otóż jak dotąd opracowano kilka różnych metod obliczania gęstości odżywczej produktów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych skal gęstości odżywczej jest skala ANDI, opracowana przez doktora Joela Furmana. ANDI uwzględnia zawartość 35 różnych składników odżywczych, a w tym witamin, minerałów, błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy i fitosteroli. Produkty z największą ilością punktów, czyli 1000, dostarczają najwięcej wartości odżywczych w przeliczeniu na 100 kalorii. Zaś produkty z najniższą ilością punktów cechują się niską gęstością odżywczą. Tak wygląda tabela gęstości odżywczej przykładowych produktów. Jak widzimy, na przykład jarmuż, rukiew wodna, szpinak czy też marchewka to produkty spożywcze o bardzo wysokiej gęstości odżywczej. Z drugiej strony bieguna mamy na przykład biały chleb, który w skali od 0 do 1000 ma tylko 9 punktów. To zestawienie dowodzi, jak ogromna jest różnica w ilości dostarczanych minerałów oraz witamin w poszczególnych produktach. Oczywiście pokazuję Państwu tabelę z wartościami ANDI dla przykładowych, często spożywanych produktów. Proszę przy okazji zwrócić uwagę, jakie produkty należą do tych o wysokiej gęstości odżywczej. Zapewne nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że prym wiodą warzywa, szczególnie zielone warzywa liściaste i świeże owoce. No więc po tym wstępie odpowiedzmy sobie na pytanie. Jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, aby schudnąć, kolejno utrzymać nową wagę i przy okazji wyzdrowieć i zapobiegać chorobom w przyszłości? Zatem, aby schudnąć i poprawić swoje zdrowie, powinniśmy naszą dietę komponować z produktów o niskiej gęstości energetycznej i wysokiej wartości odżywczej. Taka kombinacja cech produktów spożywczych odmieni nasze zdrowie na zawsze i to nie tylko w zakresie naszej wagi. Tych korzyści jest znacznie więcej. Czego zatem możemy spodziewać się jedząc w ten sposób? Po pierwsze, możemy jeść dosyta i chudnąć. Brzmi nieprawdopodobnie, ale to prawda. Badania jasno wskazują, że zwiększenie spożycia produktów o niskiej gęstości energetycznej i kolejno ograniczenie spożycia produktów o wysokiej gęstości energetycznej pozwala jeść duże objętości jedzenia przy jednoczesnej redukcji spożycia kalorii, a to powoduje utratę masy ciała. Dzieje się tak dlatego, że mamy tendencję do jedzenia stałych ilości pokarmów, niezależnie od ich wartości energetycznej. Dlatego też spożywanie pokarmów o niskiej gęstości energetycznej pozwala jeść satysfakcjonujące nas ilości jedzenia bez obaw o przyswojenie nadmiaru kalorii i przytycie. Skąd ta pewność? Otóż w badaniu eksperymentalnym przeprowadzonym na 97 otyłych kobietach porównywano wpływ dwóch strategii żywieniowych mających na celu obniżenie gęstości energetycznej diety na spadek masy ciała i odczucie głodu. Pierwsza grupa kobiet została poinformowana, żeby zmniejszyć ilość tłuszczu w diecie jako głównego składnika przyczyniającego się do wzrostu kaloryczności diety. Druga grupa kobiet oprócz zmniejszenia ilości tłuszczu została dodatkowo uczulona, aby zwiększyć spożycie żywności, która jest bogata w wodę, w szczególności warzyw i owoców. Badanie trwało rok, czyli całkiem długo. Efekty w postaci spadku masy ciała były widoczne w obu grupach, jednak odnotowano istotne różnice między dwoma grupami. Osoby, które ograniczały tylko tłuszcz, schudły średnio 6,4 kg. Zaś osoby, które ograniczały tłuszcz, a dodatkowo dodały warzyw do swojej diety, straciły średnio prawie 8 kg. Stało się tak dlatego, że warzywa obniżyły gęstość energetyczną posiłków. To natomiast wiązało się z dodatkową korzyścią, zdecydowanie mniejszym uczuciem głodu, a to z kolei pozwoliło stracić więcej kilogramów, bo badane osoby jadły mniej, bo były mniej głodne. Ale utrata wagi to nie jedyna korzyść ze stosowania diety bazującej na pokarmach o niskiej gęstości energetycznej i wysokiej gęstości odżywczej. Otóż na diecie o niskiej gęstości energetycznej można nie tylko najeść się dosyta, ale także nasycić nasze ciało pierwiastkami i witaminami, których często brakuje w tej naszej, nazwałbym to, zachodniej diecie, w której jemy tylko chleb, herbatę i cukier. Jak się okazuje, osoby stosujące dietę o niskiej gęstości energetycznej dostarczają do organizmu wiele cennych witamin i składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń, potas, kwas foliowy, witamina A, C oraz witamina B6. Mówiąc krótko, dieta bazująca na produktach o niskiej gęstości energetycznej cechuje się dużo wyższą jakością niż standardowy sposób odżywiania. Co ciekawe, jest to niezwykle ważny aspekt także w trakcie zaspokajania uczucia głodu. Otóż naukowcy sugerują, że osoby otyłe pochłaniały zbyt duże ilości pokarmów właśnie dlatego, że ich dieta ma zbyt mało podaż mikroelementów. Ten stan określa się mianem głodu metabolicznego, bo komórki prócz energii potrzebują także pierwiastków do prawidłowego działania. Osoby otyłe często spożywają produkty bogate w energię, ale ubogie w witaminy, minerały oraz pierwiastki. Stąd też organizm stara się poprzez uczucie głodu zwiększyć szanse na ich zdobycie w kolejnym posiłku. Zbyt niska podaż witamin oraz składników mineralnych w stosunku do nadmiernej ilości kalorii nasila uczucie głodu, które nigdy nie zostanie zaspokojone małowartościowym jedzeniem. Dopiero zmiana gęstości odżywczej diety jest w stanie raz na zawsze uporać się z tym problemem. Zjawisko to potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego na mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, którzy zmienili niskiej jakości diety na dietę bazujących na produktach, które są gęsto odżywcze. Uczestnikom badania zadano pytania dotyczące oceny różnych wymiarów głodu w zależności od rodzaju diety. Blisko 80% badanych stwierdziło różnicę na skutek zmiany diety na wysoko odżywczą, z czego 51% zdeklarowało dramatyczną lub też całkowitą zmianę w uczuciu doświadczanego głodu. Jak zatem widać, jedna mała zmiana w diecie zabiła u powyższych osób uczucie głodu, a to pozwoliło schudnąć, bo w końcu głód jest jedną z kluczowych przeszkód w odchudzaniu. Gdy się go pozbędziemy, waga leci w dół jak zaczarowana. Ale to wciąż nie koniec korzyści z praktykowania diety o niskiej gęstości energetycznej i wysokiej gęstości odżywczej. Jak jeszcze skorzysta Twoje ciało na praktykowaniu takiej diety? Otóż stosowanie diety opartej na gęstości energetycznej oraz odżywczej produktów to bezapelacyjny dobry sposób na zmniejszenie ryzyka rozwoju szeregu chorób przewlekłych. Po pierwsze, ten model żywienia przekłada się na lepszą kontrolę masy ciała. A prawidłowa masa ciała powiązana jest z obniżeniem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, kolejno cukrzycy typu drugiego, a nawet ze wzrostem szansy na remisję w cukrzycy typu drugiego w przypadku osób z już rozwiniętą chorobą. Po drugie, badania naukowe wskazują na związek pomiędzy jakością samej diety, jakością odżywczą oczywiście, a zmniejszeniem ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. Na podstawie analizy sposobu żywienia ponad 62 tysięcy kobiet wykazano, że wyższa jakość diety powiązana jest z niższym ryzykiem rozwoju poważnych chorób oraz niższym ryzykiem śmiertelności z dowolnej przyczyny. Biorąc pod uwagę wskaźnik jakości diety, ryzyko to było niższe o 21% w przypadku chorób sercowo-naczyniowych i o 22% w przypadku cukrzycy. Dalej, należy wiedzieć, że dieta bazująca na produktach o niskiej gęstości energetycznej oraz wysokiej gęstości odżywczej to jest doskonały sposób na wprowadzenie wszystkich podstawowych prozdrowotnych zaleceń żywieniowych. I to bez większego wysiłku. Okazuje się, że skupiając się właśnie na gęstości energetycznej wybranych produktów spożywczych, zaczynamy automatycznie jeść więcej warzyw i owoców, pełnoziarnistych przetworów zbożowych, chudego nabiału i innych wartościowych pokarmów. Jedna prosta zasada staje się potężną dźwignią do zmiany wszystkich szkodliwych nawyków żywieniowych, których często nie możemy poprawić przez wiele lat, pomimo licznych świadomych prób. W końcu należy zaznaczyć, że to wszystko dzieje się bez wyrzeczeń, gdyż niepodważalną zaletą stosowania diety o niskiej gęstości energetycznej jest jej duża elastyczność. Każdy może dostosować ją do swoich indywidualnych preferencji i planu dnia. Nie ma tutaj ściśle ustalonych zasad, zakazanych i zalecanych produktów, czy też schematu konkretnych posiłków. Jemy to, co lubimy, skupiając się w codziennym jadłospisie, aby dominowały w naszej diecie produkty o niskiej gęstości energetycznej, a wysokiej gęstości odżywczej. Od cała magia zdrowego sposobu życia. Podsumujmy zatem tę część filmu w trzech krótkich punktach. Dlaczego opieranie się na zasadzie gęstości energetycznej oraz gęstości odżywczej diety jest kluczowym nawykiem zdrowego odżywiania? Po pierwsze, pozwala schudnąć bez liczenia kalorii i stosowania restrykcyjnych zaleceń dietetycznych. W dodatku pozwala najeść się do syta naszymi ulubionymi, lekko zmodyfikowanymi posiłkami. Po drugie, umożliwia dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, a nawet uzupełnić ich niedobory wywołane wcześniejszą, mało wartościową dietą. I w końcu po trzecie, przyczynia się do automatycznego zmiany naszych nawyków żywieniowych na lepsze, a w związku z tym również do poprawy stanu naszego zdrowia i zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca typu drugiego czy choroby sercowo-naczyniowe. Ale jak dokonać tego w praktyce? Jak zmniejszyć gęstość energetyczną, a podnieść gęstość odżywczą naszej diety? Otóż gęstość energetyczną dietę możemy obliczyć na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, podstawową i niezwykle skuteczną metodą jest ograniczanie ilości tłuszczów dodawanych do naszych potraw. Proszę zauważyć, że zaledwie jedna łyżka oleju to aż 88 kilokalorii. Co istotne, są to kalorie ubogie w wartości odżywcze, a więc nie wnoszące zbyt wiele do naszej diety. Dodając niekontrolowane ilości oleju podczas obróbki termicznej produktów, a więc na przykład podczas smażenia mięsa na patelni, można w znacznym stopniu podnieść gęstość energetyczną całego posiłku, co jest dla nas zjawiskiem niekorzystnym w trakcie odchudzania. A jak tego dokonać? Oto kilka prostych wskazówek. Ja nie jestem zwolennikiem smażenia, ale jeśli już ktoś smaży, to mięso smażone w panierce lepiej jest zamienić na mięso skroplone łyżką oliwy i upieczone w piekarniku. Panierka z bułki tartej jest jak gąbka, która chłonie ogromne ilości tłuszczu, który jest produktem o najwyższej gęstości energetycznej. Najlepiej unikać smażenia potraw, a jak już ktoś musi, to koniecznie należy odmierzyć maksymalnie jedną łyżkę oliwy z oliwek. Nigdy nie lejemy oleju na oko. Ta sytuacja ma miejsce w trakcie przygotowywania sałatki ze świeżych warzyw. Łyżka oliwy na porcję sałatki w zupełności wystarczy. Oliwa z oliwek, pomimo swoich licznych korzyści dla zdrowia, spożywana w nadmiarze, nawet ze zdrowymi warzywami, wpływa na znaczący wzrost gęstości energetycznej diety. Omawiając temat kontrolowania ilości tłuszczu dodanego do naszej diety, nie możemy zapominać także o maśle. Przygotowując zwykłe kanapki, warto pamiętać o nienadużywaniu masła. Cienka warstwa powinna nam w zupełności wystarczyć. Sam często widzę, jak smarowanie masłem kanapek kończy się rozsmarowaniem 1/3 kostki na 4 kanapkach, a to jest kilkaset kalorii. Warto pamiętać także o kontroli ilości dodawanego cukru. Najlepiej zrezygnować z niego całkowicie. Jedna łyżeczka cukru dostarcza nam 20 kilokalorii, zaś jedna łyżeczka miodu to już 40 kilokalorii. Choć wydaje się to z pozoru niewiele, warto zastanowić się, ile takich łyżeczek mamy w swojej codziennej diecie. Warto zacząć od redukcji ilości cukru lub też miodu, który wypijamy wraz z napojami, czy to z kawą, czy to z herbatą. Oczywiście całkowita rezygnacja z dosładzanej kawy czy herbaty może być trudna i dla wielu osób może być problemem nie do przejścia, mówimy o problemie psychicznym. Jednak stopniowe ograniczanie, rozłożone w czasie, umożliwia łagodne i skuteczne odzwyczajanie się od słodkich smaków napojów. Aby tego dokonać, polecam zmniejszyć ilość dodawanego cukru o 0,5 łyżeczki na tydzień. Nim się Państwo obejrzą, Wasza ulubiona kawa i herbata będą doskonale smakować bez słodzenia. Kolejną, osobną kwestią jest ograniczanie dodatków cukru oraz miodu dodawanych do słodkich potraw. Najprostszym i najrozsądniejszym sposobem jest słodzenie posiłków, które tego wymagają, świeżymi i suszonymi owocami. Pamiętajmy, suszone owoce, pomimo że mają średnią gęstość energetyczną, cechują się także stosunkowo wysoką gęstością odżywczą, ponieważ są skoncentrowanym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Jeśli więc musimy czymś posłodzić owsiankę, czy też domowe ciasto owsiane, to świeże banany, suszone daktyle lub też suszone morele będą zdecydowanie lepszym wyborem niż cukier czy miód. Kolejno, zwiększ spożycie warzyw oraz owoców. Zapewne zgodzą się ze mną Państwo, że to właśnie warzywa oraz owoce odgrywają dominującą rolę w kształtowaniu gęstości energetycznej oraz odżywczej naszej diety. Zwiększenie ilości warzyw oraz owoców w naszym codziennym jadłospisie prowadzi jednocześnie do obniżenia gęstości energetycznej i istotnego wzrostu gęstości odżywczej spożywanych posiłków. Jest to zatem sytuacja idealna. W tym miejscu chciałbym się z Państwem podzielić świetną wskazówką, dzięki której bez problemu zaczniecie Państwo jeść codziennie 5 porcji warzyw i owoców. Sposobem tym jest wprowadzenie do każdego posiłku zasady zdrowego talerza. Zgodnie z talerzem zdrowego żywienia, połowę talerza zawsze powinny zajmować różnorodne warzywa i owoce. 1/4 talerza przeznaczamy na źródło węglowodanów złożonych, a kolejno 1/4 talerza na produkty stanowiące źródło pełnowartościowego białka. Ten rozkład produktów na talerzu automatycznie sprawi, że do każdego posiłku zjemy co najmniej 1-2 porcje warzyw oraz owoców. Natomiast stosując ten jakże prosty sposób, zażegnają Państwo raz na zawsze problem ze zbyt małą ilością warzyw oraz owoców w swojej diecie. Dodatkowo proszę także pamiętać o tym, aby na Państwa codziennym talerzu zawsze było więcej warzyw niż owoców. Zalecenie to jest podyktowane koniecznością ograniczenia ilości cukrów prostych, których owoce są źródłem. Poza tym, jak już wspomniałem wcześniej, to właśnie warzywa stanowią pokarm najbardziej gęsty odżywczo. Jeśli więc na przykład każdego dnia spożywają Państwo 5 posiłków, to niech 3 z nich będą wytrawne, z dodatkiem takiej ilości warzyw, aby zajmowały one połowę talerza, a 2 pozostałe mogą zawierać ich mniej. Kolejno, pamiętajmy o wodzie pomiędzy posiłkami. Jak powszechnie wiadomo, woda dostarcza nam 0 kalorii i jest łatwo dostępnym składnikiem, który obniża gęstość energetyczną naszej diety. Wiele badań potwierdza, że wyższe spożycie wody sprzyja lepszej utracie masy ciała i tkanki tłuszczowej, niezależnie od stosowanej diety i aktywności fizycznej. Jak wskazali naukowcy, wypicie 2 szklanek wody na 30 minut przed każdym posiłkiem może zwiększyć tempo utraty wagi nawet o 44%. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jak takie podejście może pomóc chorym na cukrzycę. Otóż w 8-tygodniowym badaniu z udziałem osób z nadwagą oraz cukrzycą typu drugiego zaobserwowano, że wypicie wody od 250 do 500 ml na 30 minut przed każdym posiłkiem prowadzi do zmniejszenia spożycia energii o 174 kilokalorie i redukcję masy ciała o 1,35 kg. Dodatkowo takie wypicie szklanki wody na 30 minut przed posiłkiem u cukrzyków powoduje ogromne zmiany w poziomie glukozy naczczo, która uległa zmniejszeniu, uwaga, aż o 32,6 mg na decylitr, a także złego cholesterolu, który obniżył się średnio o 13,37 mg na decylitr. Z czego to wynika? Otóż okazuje się, że spożycie wody może być dodatkowym narzędziem kontroli naszej wagi, ponieważ wpływa ona na aktywność układu współczulnego, zwiększając tempo metabolizmu i wydatek energetyczny organizmu. Jednak to nie wszystko. Picie wody przed posiłkami zmniejsza także uczucie głodu, dzięki czemu jemy mniej kalorii z pożywienia. Natomiast to przekłada się na lepszą utratę wagi w przypadku osób z nadwagą i otyłością. W tym miejscu muszę jednak podkreślić, że woda nie powinna być zamieniana na soki i napoje. Produkty takie jak soki i napoje są dodatkowym źródłem kalorii i cukrów prostych, przez co znacząco podnoszą gęstość energetyczną diety. W końcu zaznaczyć należy, iż potrzeba znaleźć złoty środek pomiędzy gęstością energetyczną a gęstością odżywczą. Zatem ostatnia, bardzo ważna rada dotyczy rozważnego doboru produktów, tak aby znaleźć złoty środek pomiędzy gęstością energetyczną a gęstością odżywczą. Jak zapewne Państwo już zauważyli, można wyróżnić produkty super zdrowe, mające zarazem niską gęstość energetyczną oraz wysoką gęstość odżywczą. Są to przede wszystkim warzywa i owoce. Po drugiej stronie znajdują się produkty super kiepskie, charakteryzujące się jednocześnie wysoką gęstością energetyczną, a niską gęstością odżywczą. Jest to wszelka żywność przetworzona, słone przekąski, tłuste sosy, fast foody i słodycze. Oczywiście, pomiędzy jednym a drugim końcem mamy obszerną listę produktów pośrednich, bo przecież nie ma żywności tylko złej i tylko dobrej. I tak się zdarza, że do produktów o wysokiej i średniej gęstości energetycznej zaliczamy również produkty o średniej gęstości odżywczej, a ich spożycie, zgodnie z badaniami, daje wiele korzyści dla zdrowia. Są to chociażby orzechy, nasiona, awokado, tłuste ryby morskie oraz rośliny strączkowe. To właśnie te produkty powinny stanowić zasadnicze źródło kalorii w naszej diecie. Kalorii, które niosą za sobą również cenne wartości odżywcze. Kierując się zatem zasadą gęstości energetycznej oraz odżywczej, warto komponować swoje posiłki w następujący sposób. Połowę talerza niech stanowią różnorodne warzywa oraz owoce, z naciskiem na większe spożycie warzyw w stosunku do owoców, Kolejno, 1/4 talerza powinna być zarezerwowana dla produktów dostarczających pełnowartościowe białko, a więc ryb, chudego mięsa, jaj, chudego nabiału, roślin strączkowych, takich jak fasola, soja, ciecierzyca, soczewica, a pozostała 1/4 talerza powinna być zajęta przez produkty dostarczające węglowodany złożone, a w tym różnorodne kasze, makaron pełnoziarnisty, komosę ryżową, brązowy ryż, płatki owsiane czy pełnoziarniste pieczywo. Nie unikajmy także orzechów, nasion czy awokado, ale jedzmy je z rozwagą jako dodatek do naszych posiłków. Są to produkty bogate w zdrowe jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a także witaminy oraz minerały. Nie warto zatem całkowicie zrezygnować z ich spożywania, pomimo wyższej kaloryczności. Jednocześnie pamiętajmy o piciu odpowiedniej ilości wody pomiędzy posiłkami, a także oszczędnym dodatku do potraw wyizolowanych tłuszczów, takich jak oleje roślinne czy na przykład masło, i kalorycznych substancji słodzących w postaci cukru, miodów czy wszelkich rodzajów syropów. Zastosowanie tych prostych zasad gęstości energetycznej oraz gęstości odżywczej, doprowadzi do naturalnej zmiany nawyków żywieniowych na lepsze. Ale co najważniejsze, taki schemat odżywiania pozwala zgubić zbędne kilogramy bez wysiłku, a kolejno pozwala utrzymać zdrową wagę. A to wszystko bez liczenia kalorii i proporcji makroskładników, a także bez głodówek i wyrzeczeń. A na koniec tego filmu ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek, wizerunek pani Skrzyneckiej oraz Cichopek oszuści wykorzystali do promowania preparatu KetoSlim oraz Acardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty, po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz, co bardzo ważne, na mojej oficjalnej stronie marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.